Dzisiejszy wieczór spędzimy, proszę Państwa, w towarzystwie gości z hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Dobry wieczór, witam serdecznie w studiu. Ojciec Filip Buczyński,
Szczęść Boże,
prezes hospicjum, i pan doktor Mirosław Jasiński, który jest kierownikiem oddziału stacjonarnego w domu Małego Księcia.
Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Zaczął się nowy miesiąc.
To czas wyjątkowy. Dla was zawsze jest czas wyjątkowy, a ten jest szczególnie trudny.
No ten miesiąc jest, ja bym powiedział, w takim kontekście wakacyjnym pod szczególnym nadzorem, abym powiedział w jakimś szczególnym rygorze wakacyjnym. Bo takich wakacji po pierwsze jeszcze nie mieliśmy w hospicjum. Ja myślę sobie, że każdy z Państwa to samo może powiedzieć, że nie mieliśmy takich wakacji, gdzie będąc w jakimkolwiek miejscu, mamy poczucie pewnej obawy wynikającej z hipotezy płynącej z wiedzy naszej i doniesień przeróżnych mediów, które mówią, że to tu na wakacjach przy okazji tych chrzcin, przy okazji tego wesela, przy okazji Komunii Świętej, jak to dawno temu żeśmy słyszeli parę miesięcy temu, czy przy okazji jakiegoś spotkania towarzyskiego, coś się pojawiło. I jakby ta myśl towarzyszy od kilku miesięcy nam w hospicjum w takiej szczególnej atmosferze, która płynie ze świadomości, że wystarczy jedna osoba, nawet nieświadoma tego, że jest nosicielem wirusa, żebyśmy musieli w ogromnym poczuciu takiej naszej zawodowej i osobistej porażki zamknąć wszystkie poradnie, zamknąć oba hospicja, bo wszyscy lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni i tak dalej, można by wymieniać, byliby w kwarantannie i musieliby przez te kilkanaście dni nie mieć prawa świadczyć usług płynących z umowy o pracę, i więc wtedy nasi podopieczni nie mieliby w ogóle opieki. I stąd ten rodzaj takiego zdeterminowania z naszej strony, ale ze świadomością też, że muszą być jakieś wyjątki, bo dotykamy człowieka, życia, małego dziecka, dotykamy jego potrzeb, więc jakoś tak próbujemy balansować w takiej przestrzeni między, może to nie jest ryzyko, ale takie jakieś nadmierne i szczególne uchronienie się i naszych podopiecznych, ich rodzin, mając świadomość, że jest to konieczność i to będzie przynosiło już teraz chociaż częściowy zysk przez to, że realizujemy tę opiekę, a w najbliższej przyszłości takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co po ludzku zrobić należało, żeby nikogo nie zarazić, a jednocześnie
optymalnie, żeby go nie zostawić,
tak,
prawda?
Ta opieka była realizowana.
No nie jest to łatwy czas. Natomiast, tak jak ojciec tu wspomniał, panie doktorze, są szczególne procedury, szczególny nadzór, a jednocześnie otwartość wasza dla tych, którzy są na oddziale stacjonarnym.
Oczywiście możemy mówić i wyrażać pewne opinie, pewne głosy, pełne patosu, co jest uzasadnione. My natomiast koncentrujemy się na wymiarze praktycznym, na pomocy naszym pacjentom. Idąc tu do państwa stacji, myślałem sobie o tym maszcie, który w 76 roku miałem między innymi okazję budować jako student na praktykach.
Naprawdę,
i ten
pięknie.
Maszt, pomimo zawirowań dziejowych, huragan, wichur, stoi. Nasze hospicjum stoi od 23 lat. No dzięki ludziom. To jest konstrukcja niebywale silniejsza. I pracując tak, jak mój poprzednik, ojciec Filip powiedział, nie koncentrujemy się na hasłach, koncentrujemy się na opiece nad tymi dziećmi. Te niełatwe czasy spowodowały pewną przeorganizowanie się w pracy hospicjum, natomiast w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że nasi podopieczni zostali pozostawieni, gorzej zaopiekowani się. Ograniczyliśmy wizyty naszych wolontariuszy.
No to oczywiste.
Zmniejszyliśmy częstość wizyt rodziców, natomiast sama jakość opieki, to co poświęca nas główny czas, jest tak samo prowadzone, z takim samym zaangażowaniem i cały czas w głowie jest właśnie ta szpilka, ta myśl, żeby nie spowodować takich reperkusji, gdyby któryś z nas zaraził się, zachorował, żeby mogły ucierpieć na tym nasze dzieci, nasi podopieczni. I to jest olbrzymi bagaż, który powoduje, że wchodząc do sklepu, kontaktując się z innymi, i to nie jest pełna patosu, myślimy przede wszystkim o naszych podopiecznych.
To jest ta odpowiedzialność, ta świadomość i ta piękna bliskość. Zresztą, gdyby tak to, o czym pan doktor mówi, jest tak szalenie istotne i ważne, no niestety, różnie to bywa. Czasem widujemy gdzieś na ulicy, w sklepie, osoby zupełnie niezabezpieczone, zbyt blisko podchodzące, nieprzestrzegające pewnych norm. Ciągle apelujemy o to, by pamiętać, bo trudno powiedzieć, kto, jak ojciec wspomniał, jest nosicielem bezobjawowym. I na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Przepraszam, że wtrąciłam ten wątek społeczny, ale to jest ogromnie istotne, biorąc pod uwagę, no przykład choćby, prawda, waszej rzeczywistości. To można mnożyć,
powielać. Jak mówisz o tym, to przepraszam, że pojawia mi się takie stare powiedzenie, jak chcesz liczyć na kogoś, to przede wszystkim licz na siebie.
Tak.
Czyli to ja mam siebie chronić, bez względu na to, czy inni siebie chronią, czy nie.
Tak,
ja
dlatego mam jesteś być w rękawiczkach, który... w maseczce, którą teraz suwamy, bo na bezpieczną odległość w studiu przed mikrofonami.
Bo myślę sobie, że jakby teraz to zaufanie musi być ograniczone. No właśnie, bo ono płynie ze świadomości i z wiedzy, że musi być ograniczone i po prostu tak funkcjonujemy. No nawet idąc tym tropem, przyjęliśmy dzisiaj nowe dziecko. I nagle się okazuje, że tato tego dziecka jeździ na tirach po całej Europie. No i rano zastanawialiśmy się, no powoli. No oczywiście przyjmujemy dziecko, jedzie zespół. Ale to już musi być inna jakość opieki wynikająca z odpowiedzialności personelu. Bo gdzie przyjeżdżamy do tej samej rodziny po raz kolejny i rodzice mówią, że ograniczają się, kontakty ograniczają, nic się nie zmieniło, no to rzecz jasna, tylko potwierdzają nam to w formie pisemnej, bo też o to prosimy przy każdorazowej wizycie, tam gdzie jest taka konieczność. Przede wszystkim codzienny kontakt jest teleinformatyczny. Dowożone są leki, nawet czasami zostawiane pod domem, jeśli nie ma konieczności obecności personelu medycznego, no tylko jedzie fizjoterapeuta. Już regularnie i na stale, no bo widzimy, że w wymiarze jakości życia pacjenta przez intensywne oddziaływania fizjoterapeuty możemy tą jakość jakby zagwarantować, zoptymalizować. Natomiast pozostała część personelu jeździ tylko wtedy, gdy jest potrzeba, mając świadomość, że dokładnie do tej rodziny, do której pojedziemy w ciągu najbliższych paru dni, będziemy opakowani jak sardynki w puszce i będziemy zdezynfekowani, a jednocześnie będziemy mieli świadomość, że potencjalnie ta rodzina może narazić nasz zespół właśnie na zagrożenie. No, może też nic się nie wydarzyć i oby tak było,
ale
może narazić na zagrożenie i dlatego my musimy się pilnować. Wszystko jest jednorazowe, chronimy się jak możemy po wyjściu z domu zaraz. Wszystko to jest pakowane do worka i ten worek jest zawiązywany. Potem staramy się ograniczyć też kontakt między sobą, bo to nie jest tak, że rano, gdy jest odprawa, to jest tylko personel medyczny i to jeszcze rozmieszczony w dużej sali adekwatnie do pewnych naszych również ustaleń, co te 2-3 metry
i odległości.
Bo tak po prostu musi być. I wtedy, jeśli ktoś czytając różne nośniki mówi, że to jest kpina, żart i bez sensu, to ja mówię, no okej. Ale tu i teraz, w tym momencie, w tej przestrzeni naszego hospicjum, to jest obowiązek nasz wewnętrzny i musimy się do tego stosować.
Wizyty domowe. Tutaj ojciec wspomniał o hospicjum domowym, czyli one się odbywają na określonych zasadach.
Nasza działalność to opieka nad dziećmi w domach, o czym mówił ojciec Filip. I ta część, w której ja także pracuję, to jest opieka w warunkach stacjonarnych, czyli oddział. Tu również podjęliśmy szereg działań. Wchodząc do oddziału, każdy z nas musi na zewnątrz przebrać się w odpowiedni strój. Każdy z nas odbywa kąpiel. Po wyjściu odwrotna procedura. Mówiłem o ograniczeniu osób z zewnątrz, tak pomocnych nam wolontariuszy, ale musieliśmy podjąć taką decyzję w trosce o naszych pacjentów. No i chyba najbardziej ta niepokojąca myśl, czy mimo tych pewnych kroków, które podjęliśmy, możemy z całą pewnością się uchronić przed wtargnięciem tego wirusa, którego w żaden sposób nie możemy zablokować tylko i wyłącznie aktami chęci. Myślę, że te działania, które podjęliśmy, póki co są skuteczne, przynoszą efekty, a chyba nie ma lepszej motywacji jak to, że pilnujemy sami siebie. Z dużą przykrością ograniczyliśmy wizyty rodziców pacjentów, ale no, odbywają się w troszkę innym wymiarze, w osobnym pomieszczeniu, do którego przekazujemy, przenosimy dziecko i pojedynczo ci rodzice mogą przychodzić i przebywać z dziećmi. Nie ograniczyliśmy przyjęć absolutnie nowych pacjentów. Pacjenci przychodzą do hospicjum, są przyjmowani. Mówię o hospicjum domowym, ale również, o czym mówił przed chwilą Filip, ci pacjenci do hospicjum domowego, ale ci trafiają również do hospicjum stacjonarnego.
To wasza misja, to wasze przesłanie.
Chyba największy problem, jaki mamy, to jakaś jednak myśl, która ciągle w głowie świdłuje, żeby nie było no właśnie tego, czego nikt z nas by nie chciał, wtargnięcia wirusa do naszego hospicjum, bo to byłoby bardzo jakoś niepokojące dla naszych pacjentów. I o tym cały czas myślimy.
Jak państwo czasami będziecie na lędzian u nas w hospicjum, to myślę sobie, że nie jedna ta wizyta wywoła, no powiem paradoksalnie, uśmiech na twarzy. Bo stojąc przed głównym wejściem, widzą
przy domu
państwo,
małego księcia.
Tak, w domu małego księcia widzą państwo ogromna ilość przeróżnych strzałek. Jak do rehabilitacji, to trzeba tutaj w lewo i tam po schodach. Jak do poradni zdrowia psychicznego, to w lewo, ale wcześniej po schodach innym wejściem. Jak do poradni neurologicznej, to w lewo, ale zupełnym innym wejściem z drugiej strony, żeby było jak najbliżej do sali. Jak rodzic do oddziału domowego opieki chce wejść, to musi zupełnie innym wejściem wejść i na stomatologię. I właściwie w każdy wymiar opieki, jak i też, nie wiem, osoby, które przywożą nam pocztę, no cała no, taka administracja, logistyka,
tak,
też jest osobnym wejściem. No, po to te ciągi komunikacyjne są tak dookreślane, żeby izolować możliwość przedostania się tego wirusa. Jednocześnie wszystko jest pryskane wszystkim, co się da, myte na bieżąco. Teraz jeszcze dostaniemy. Udało nam się kupić takie urządzenie, które będzie nie ozonowało, tylko taką specjalną mgiełką będzie chroniło samo pomieszczenie. Tutaj głównie myślę o stomatologii, gdzie przecież ta jama ustna jest otwarta. O stomatologii, gdzie po każdym zabiegu wszystko jest bardzo gruntownie czyszczone w sposób, no, bym powiedział, doskonały. Jakby na tym poziomie, na ile wiedza i możliwości samych środków pozwalają. Jak widzę, jakby to jest ten rodzaj optymalizacji. Ja nawet poprosiłem nasze pani z PR-u, żeby zrobiły zdjęcie tego, bo jak kiedyś zobaczymy te zdjęcia, to będziemy zadawali sobie pytanie, jak myśmy się w ogóle z tym wszystkim połapali, po pierwsze. Jak nasi klienci i pacjenci, którzy przychodzą, się z tym połapali, bo wszystko normalnie funkcjonuje.
I to jest...
I że te cele są realizowane
sztuka,
i te podmioty świadczą usługi.
Ja myślę, że możemy oddawać pokłon i dziękować wszystkim pracującym w hospicjum, ale zauważmy olbrzymią pracę, wkład tych pań sprzątających, które non-stop zaczynają na jednym poziomie, kończą na drugim i po kolei wracają do tego piętra zero, czy tego dolnego. Także olbrzymi wkład tych pani, które bez zaangażowania nie robiłyby tak dobrze, jak właśnie ta motywacja, świadomość, że nasi pacjenci muszą być bezpieczni. Na tyle bezpieczni, ile możemy im to bezpieczeństwo zagwarantować, pomóc.
Czy odzywają się ci, którzy zawsze pamiętają o hospicjum Małego Księcia? Jak to jest z tęsknotą wolontariuszy?
Po pierwsze, wolontariusze się odzywają i co rusz nas bombardują różnymi nośnikami, kiedy wreszcie na przykład odbędzie się szkolenie. Mhm. Bo mamy już nowych wolontariuszy gotowych do szkolenia, tylko wszyscy czekają, żebyśmy z tych bloków startowych wyszli. Ale też odzywali się do nas osoby, które mówią, czy na pewno te nakrętki można wam przywozić.
No
ja mówię, oczywiście, że można. I oczywiście zabezpieczamy optymalnie bo i są, są wszystkie środki, więc ostatnio żeśmy kolejne 12 ton tego polipropylenu wywieźli, co nas też bardzo cieszy, bo nasze rodziny również te wakacje jadą odpocząć nad morze czy w góry i również właśnie, jak co roku zresztą i Państwo o tym wiecie, ze sprzedaży tych nakrętek i w tej chwili już kilka rodzin było, w najbliższym czasie kilkanaście rodzin wyjedzie. Oczywiście najczęściej w takie miejsca, gdzie jest cisza, spokój, pewna izolacja, która z jednej strony da możliwość wypoczynku, a z drugiej strony uchroni przed jakąś...
Poczucie bezpieczeństwa.
Tak, da poczucie bezpieczeństwa.
Czujemy to wsparcie. To nie tylko głosami, które docierają przez telefon, przez SMS-y. Bezpośrednio. Podam przykład. Niedawno chęć deklaracji złożyła osoba mi znana, pani sędzia, mówi się chyba w stanie spoczynku, chęć przystąpienia do wolontariatu, więc ta łączność jest. Jest w sensie i werbalnym, ale i w takim wsparciu duchowym, za co serdecznie dziękujemy, bo jakoś łatwiej nam z tym wszystkim borykać się. Z tym wszystkim, co się nazywa pamiętaniem o możliwości zaniesienia tej paskudnej infekcji na naszych podopiecznych.
Ojcze Filipie, ja chciałabym prosić o przypomnienie adresu strony internetowej i wszystkich możliwych nośników, poprzez które nasi słuchacze, wierni słuchacze i przyjaciele hospicjum będą mogli dowiedzieć się, jak można jeszcze nie tylko sercem, nie tylko duchem, ale być może w innej formie wesprzeć waszą działalność w trudnych czasach.
Szanowni Państwo, jak sobie, no bo trudno w tej chwili podyktować wszystkie, żebyście mieli czas na zapisanie, wygooglować sobie hospicjum Małego Księcia i tam wszystkie te informacje są. Tylko podam te podstawowe. www.hospicjum.lublin.pl. Natomiast mail hospicjum@hospicjum.lublin.pl. Na głównej stronie hospicjum jest też u góry, po prawej stronie, numer telefonu do biura.
Jest też numer KRS-u.
Tak, jest też numer KRS-u. Jest też tam numer konta i dewizowego, i złotówkowego, bodajże w dwóch bankach. I osoby, które mają jakiś pomysł, przecież nie tylko na przekazanie czegoś, ale także na zaangażowanie się w coś. I myślę tutaj na przykład, jak pan doktor wspomniał o wolontariacie.
Tutaj, o wolontariacie.
I myślę, że wkrótce to się zadzieje, ale także w takiej przestrzeni, no właśnie, macie przestrzeń, że potrzeba wam kwiatków. Ja przyjadę z kwiatkami, bo mam akurat wielki sad i w tym sadzie część to są kwiaty, które mogę wam podarować i nawet posadzić. Mm-hmm. Macie potrzebę, żebym wam podarował trochę mebli. Mam parę salonów w Polsce, podaruję wam te meble. I to nagle jakieś takie jest fantastyczne, bo my zgłaszamy potrzeby wtedy, kiedy rzeczywiście one są takie nagłe i konieczne i pilne. I gdzieś tam znajduje się taka jedna osoba, która z tytułu bycia prezesem, dyrektorem, a czasami z tytułu bycia stolarzem, czy też realizując jakiś fach, mając w ręku, czy swój czas, gotowy jest, żeby przyjść i pomóc. Za to wielkie, wielkie wam, drodzy państwo, dzięki.
Ja myślę, że tym podziękowaniem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo słowo dziękuję to słowo niezwykłe. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym wieczornym studiu.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc.
Kłaniamy się nisko.
Dobranoc.
Dobranoc.